Jedziesz samochodem przez Europę, lecisz samolotem nad Bałtykiem albo po prostu sprawdzasz drogę do najbliższego sklepu typu Płas w telefonie i nagle sygnał GPS wariuje albo całkowicie znika, a ty zostajesz pośrodku pola z torbą pełną butelek kaucyjnych. Przez ostatnie lata widzieliśmy problemy z GPS w tej części Europy i wyglądało to tak, jakby ktoś, ciekawe kto, zagłuszał ten sygnał. Do tej pory myśleliśmy, że to wyłącznie sprawa potężnych wojskowych zagłuszarek rozstawionych na przykład w obwodzie kaliningradzkim. Okazuje się jednak, że prawda jest o wiele bardziej niepokojąca. Najnowsze analizy naukowe dowodzą, że źródło potężnych zakłóceń nie znajduje się na Ziemi. Czai się wysoko nad naszymi głowami w przestrzeni kosmicznej. Naukowcy właśnie namierzyli winowajcę, którym okazał się ściśle tajny satelita wojskowy. Nazywam się Piotr Kosek i zapraszam do świata kosmosu i nauki. Profesor Todd Humphreys oraz jego wybitny student Zach Clements z Uniwersytetu w Teksasie przeanalizowali gigantyczne bazy danych zbieranych przez stacje monitorujące GPS w Europie. To, co odkryli, kompletnie zaskoczyło międzynarodową społeczność naukową. Od 2019 roku wykryto aż 75 dni, w których dochodziło do nagłych, zagadkowych tąpnięć sygnału. Trwały one zaledwie od 3 do 5 sekund, ale ich siła była druzgocząca. Sygnał nawigacyjny w jednej sekundzie potrafił spaść aż 10-krotnie. Te ultrakrótkie anomalie były rejestrowane jednocześnie od archipelagu Svalbard na dalekiej północy, przez Polskę, aż po Hiszpanię, a czasami nawet Kanadę. W połowie 2026 roku kalifornijska firma Zona Space System uruchomiła swojego eksperymentalnego satelitę Pulsar Zero na niskiej orbicie okołoziemskiej, a dokładniej na wysokości 500 km. Gdy inżynierowie włączyli na jego pokładzie odbiornik GPS, przeżyli szok. Nad Europą i Bliskim Wschodem moc sygnału GPS nagle spadała z normalnych 40 dB do zaledwie 10. Był to dowód na to, że problem nie dotyczył wyłącznie odbiorników na powierzchni Ziemi. Okazało się, że najwyraźniej jakiś kosmiczny sabotażysta paraliżuje działanie innych satelitów, uniemożliwiając im precyzyjne pozycjonowanie, wykonywanie zdjęć satelitarnych, a nawet unikanie kolizji na orbicie, co uderza no chociażby w takie konstelacje jak Starlink. No dobra, ale w jaki sposób można zakłócić działanie takiej sieci jak GPS? No w końcu, jak sama nazwa wskazuje, jest to sieć. Żeby to wytłumaczyć, muszę zagłębić się w samą mechanikę działania systemów globalnej nawigacji satelitarnej, w skrócie GNSS. Twój telefon komórkowy nie wysyła żadnego sygnału w kosmos. Jest wyłącznie niemym słuchaczem. Słucha radiowych komunikatów nadawanych przez flotę satelitów. Komunikaty te zawierają dwie kluczowe informacje. Aktualną pozycję satelity na orbicie oraz dokładny moment wysłania sygnału. No i teraz odbiornik w telefonie mierzy czas, jaki upłynął od wysłania do odebrania paczki danych, a następnie mnoży ten ułamek sekundy przez prędkość światła. I w ten sposób oblicza precyzyjną odległość od nadawcy. Jeden satelita daje nam ogromną sferę możliwości, na której możemy się znajdować. Dodanie drugiego satelity zawęża naszą pozycję do okręgu, w którym te dwie sfery się przecinają. Trzeci satelita ogranicza wynik do zaledwie dwóch punktów, z których jeden leży na powierzchni planety, a drugi w przestrzeni kosmicznej. Matematycznie rzecz biorąc, rozwiązujemy tutaj układ trzech równań z trzema niewiadomymi geometrycznymi. Pozycją X, pozycją Y, no i pozycją Z. I w tym miejscu, żeby było jeszcze trudniej, dochodzi jeszcze jeden element zwany dryfem zegarów, czyli w tym przypadku nasza czwarta zmienna w tym równaniu nawigacyjnym. Satelity posiadają na pokładach precyzyjne zegary atomowe, które spóźniają się o zaledwie 3 sekundy na milion lat. Twój smartfon z kolei ma w sobie zwykły, tani rezonator kwarcowy, który potrafi rozjechać się o taką wartość w zaledwie kilka dni. Błąd pomiaru czasu po stronie telefonu, wynoszący zaledwie 100 nanosekund, natychmiast przesuwa twoją pozycję na mapie o 30 metrów. Z tego powodu w równaniach pojawia się czwarta niewiadoma. Błąd zegara odbiornika, który oznaczamy symbolem B. Trzy równania i cztery niewiadome to układ matematycznie sprzeczny, niemożliwy do jednoznacznego rozwiązania. Żeby zamknąć ten system, twój telefon potrzebuje bezwzględnie sygnału z czwartego satelity, no i czwartego równania. Dopiero wtedy układ staje się oznaczony, a ty widzisz na ekranie, po której stronie ulicy stoisz. W rzeczywistości nowoczesne smartfony śledzą jednocześnie nawet ponad 20 satelitów i nieustannie redukują te błędy do minimum. Jednak nawet przy 4 satelitach system byłby bezużyteczny, gdyby inżynierowie zignorowali fizykę Alberta Einsteina, czyli teorię względności. Satelity GPS krążą na wysokości ponad 19 tysięcy km z dużą prędkością. Zgodnie ze szczególną teorią względności, obiekt poruszający się szybko doświadcza dylatacji czasu, a to oznacza, że jego zegar tyka wolniej względem obserwatora na powierzchni Ziemi. No i jednocześnie ogólna teoria względności mówi nam, że grawitacja zagina czasoprzestrzeń, więc im dalej od masywnego jądra Ziemi, tym słabsze jest pole grawitacyjne i tym szybciej płynie czas. Po zsumowaniu tych efektów relatywistycznych okazuje się, że zegary na satelitach śpieszą się o dokładnie 38 mikrosekund na dobę w stosunku do zegarów na powierzchni planety. Gdyby system nie wprowadzał poprawek relatywistycznych w czasie rzeczywistym, to pozycjonowanie GPS dryfowałoby o 11 km każdego dnia. Po jednej dobie nawigacja poprowadziłaby cię nie do najbliższego płaza, tylko do owada, albo nawet prehistorycznego gada. Wszystko to działa bezbłędnie pod jednym warunkiem. Sygnał radiowy z kosmosu musi w ogóle dotrzeć do anteny twojego telefonu, a prawda jest taka, że sygnał ten jest niewyobrażalnie wręcz ekstremalnie słaby. Satelita GPS nadaje swój komunikat z mocą zaledwie około 50 watów. To mniej więcej tyle, ile zużywała tradycyjna żarówka, często instalowana w pokoju. To były 60, o ile mnie pamięć nie myli. I teraz wyobraź sobie, że ta mała żarówka świeci do ciebie z odległości odpowiadającej dwóm średnicom całej planety. Zanim ta fala radiowa przebije się przez naładowaną jonosferę i gęstą atmosferę, ulega gigantycznemu rozproszeniu. Sygnał, który dociera do twojego smartfona, ma moc rzędu 10 do potęgi minus 16 wata. Jest to bardzo subtelny, kosmiczny szept, który jest znacznie cichszy niż naturalne szumy tła radiowego naszej planety. Dlatego zagłuszenie go jest technicznie banalnie proste. Wystarczy wyemitować odrobinę mocniejszy szum na tej samej częstotliwości. To zjawisko nazywamy jammingiem. Wróćmy do naszego kosmicznego śledztwa, które prowadził profesor Humphreys. Gdy naukowiec wykluczył losowe awarie sprzętu, no ponieważ zakłócenia występowały podejrzanie regularnie, głównie w dni robocze od wtorku do czwartku w godzinach pracy europejskich biur, to jasne stało się, że stoi za tym celowe działanie. Początkowo głównym podejrzanym były instalacje wojskowe w obwodzie kaliningradzkim, jak mówiłem, jednak krzywizna Ziemi uniemożliwia falom radiowym z jakiegokolwiek nadajnika naziemnego dotarcie w tym samym ułamku sekundy do odległej Hiszpanii i na Svalbard. Matematyka i geometria orbitalna wykazały jednoznacznie, że źródło zakłóceń musi znajdować się na wysokości co najmniej 1200 km nad Ziemią, czyli znacznie wyżej niż Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. Przełom w śledztwie nastąpił, gdy naukowcy uzyskali dostęp do surowych danych radiowych z dwóch stacji monitorujących w Amsterdamie oraz norweskim Trondheim. Zamiast przetworzonych danych o sile sygnału, badacze dostali cyfrowy zapis samych fal radiowych, próbkowany miliony razy na sekundę. Izolując konkretny impuls zagłuszający, zmierzyli z najwyższą dokładnością różnicę czasu dotarcia sygnału sabotażysty do obydwu tych lokalizacji. Fala radiowa dotarła do Trondheim o dokładnie 139 mikrosekund wcześniej niż do Amsterdamu. Różnica odległości od dwóch stałych punktów odbiorczych na płaszczyźnie definiuje nam w geometrii krzywą zwaną hiperbolą. A jeśli przeniesiemy ten problem matematyczny w trójwymiarową przestrzeń okołoziemską, to otrzymamy wygiętą, idealnie symetryczną powierzchnię, tak zwaną hiperboloidę. Każdy nadajnik umieszczony w dowolnym punkcie tej gigantycznej kosmicznej struktury wygenerowałby dokładnie taką samą różnicę czasu dotarcia sygnału do Amsterdamu i do Trondheim, czyli wspomniane 139 mikrosekund. Dzięki niesamowitej rozdzielczości surowych danych naukowcy wyznaczyli grubość tej kosmicznej powierzchni z marginesem błędu wynoszącym zaledwie 5 metrów, a następnie nałożyli na tę strukturę orbity wszystkich 15 tysięcy aktywnych satelitów. Sprawdzano, który z nich w ułamku sekundy, w którym nastąpił impuls, znajdował się dokładnie na tej powierzchni. Ponieważ satelity poruszają się szybko, to owa hiperboloida stale przesuwa się w przestrzeni wraz z ruchem źródła. No i ten geometryczny test wyeliminował ponad 99% obiektów na orbicie. Na placu boju pozostał tylko jeden jedyny podejrzany, który idealnie z dokładnością do zaledwie 200 metrów sunął wzdłuż wyznaczonej matematycznie trajektorii. Tym obiektem okazał się rosyjski, a jakże satelita wojskowy Kosmos 2546. Czym jest ten satelita? No, nie wiemy, ale został wystrzelony 22 maja 2020 roku. Jest częścią ściśle tajnej, sześcioelementowej konstelacji, która wchodzi w skład rosyjskiego systemu wczesnego ostrzegania przed atakiem rakietowym. Satelity te nie krążą po kołowych orbitach nad równikiem, jak typowe satelity telekomunikacyjne, tylko poruszają się po tak zwanej orbicie Mołnia. A orbita Mołnia to orbita ekstremalnie eliptyczna, mocno wydłużona i nachylona pod dużym kątem do płaszczyzny równika. Satelita w perygeum, w tym najbliższym punkcie Ziemi, przelatuje nad półkulą południową z olbrzymią prędkością, a następnie wystrzeliwuje wysoko w górę, osiągając apogeum, ten najdalszy punkt znajdujący się nad północną półkulą, na wysokości blisko 40 tysięcy kilometrów. Zgodnie z prawami fizyki orbitalnej, w apogeum satelita zwalnia, więc spędza tam większość swojego czasu, niemal wisząc nieruchomo nad terytorium Rosji i Europy przez wiele godzin, zanim ponownie zanurkuje w dół. Fakt, że wojskowe satelity wiszą tak wysoko i kontrolują ogromną część półkuli północnej, daje im przerażające możliwości prowadzenia wojny elektronicznej. Ich sygnał jest setki razy mocniejszy niż oryginalny sygnał GPS, który dociera do orbity średniej. Co niezwykle intrygujące, częstotliwość tych impulsów, 15,77 MHz, jest minimalnie przesunięta względem głównego pasma GPS. Profesor Humphreys uważa, że to celowe działanie o charakterze testowym. Rosja prawdopodobnie sprawdza sprawność swoich systemów walki elektronicznej w warunkach pokojowych. Nadają tuż obok pasma GPS, żeby zweryfikować, czy nadajniki satelitarne działają z pełną mocą, ale nie wywołać natychmiastowego międzynarodowego kryzysu. W razie otwartego konfliktu wystarczy chwila, żeby przestroić nadajnik idealnie na częstotliwość GPS i spowodować całkowity lockdown nawigacji. Te surowe dane, które analizowali naukowcy, ujawniły też drugi impuls wymierzony w częstotliwość chińskiego systemu Beidou. Istnieje też alternatywna teoria europejskich zespołów badawczych, która to mówi, że błyski te to ultrakrótkie, zakodowane komunikaty wojskowe, które przesyłane są na częstotliwościach nawigacyjnych, których wróg nie odważy się zagłuszyć, żeby nie odciąć od nawigacji własnych jednostek, więc nadajemy blisko tego pasma, żeby ewentualny jamming zachodnich mocarstw nie był opłacalny, bo można by było samemu załatwić swój własny GPS. No, niezależnie od intencji, skala zagrożenia płynącego z kosmosu jest gigantyczna. Zagłuszarki naziemne są mocno ograniczone ukształtowaniem terenu, lasami, budynkami, które skutecznie ekranują fale radiowe, a z kosmosu nie ma żadnych barier. Satelita wojskowy ma idealną pozycję do każdego obiektu na całym kontynencie. Gdyby ten system został w pełni uruchomiony w trybie bojowym, to konsekwencje odczułyby setki milionów ludzi. No bo GPS to nie tylko mapy w twoim telefonie i prosta droga do płaza, ale też fundament nowoczesnej cywilizacji. Synchronizuje systemy finansowe, giełdy, kontroluje sieci energetyczne, rolnictwo, napędza logistykę, transport lotniczy, transport morski, jest dosłownie wszędzie. I ta głęboka wrażliwość systemów satelitarnych musi wymuszać dzisiaj prawdziwą rewolucję technologiczną na Ziemi. I to się już dzieje, bo państwa takie jak Wielka Brytania, Chiny czy Korea Południowa już teraz budują lądowe systemy zapasowe. Na wypadek tego, że ktoś właśnie w momencie konfliktu zagłuszy ten satelitarny GPS. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku, moi drodzy. Widzimy się w kolejnych Astroshortach. Do zobaczenia, trzymajcie się. I cześć.